My mamy naciśnięty start i zaczynamy ten podcast, a ja z racji tego, że siedzę w takim pomieszczeniu w ogóle, w którym po mojej lewej stronie, tu widać na wideo, ludzie widzą taki cień po mojej stronie tutaj w
tak,
lewej.
Jest to cień.
To jest pranie. Bardzo dużo prania.
Ale jest cieniem.
Jest cieniem, więc git. Natomiast chodzi o to, że jest też zamknięte okno, bo na zewnątrz temperatury już są nieprzyjemne. Mm-hmm. Jest też jednocześnie włączony grzejnik, na którym swoją drogą wiszą moje spodnie, żeby sobie wyschły. Więc włączę sobie tylko jeszcze wiatrak, żeby nie stracić przytomności w ciągu najbliższych 8 minut.
Oczywiście. Ja tymczasem przywitam naszych słuchaczy. Zdaję sobie sprawę, że no, ta regularność u nas troszeczkę tam zaczyna się chwiać, ale...
Aj tam.
Daliśmy sobie margines, więc korzystamy z niego. Zdarza się tak, że po prostu wiecie, jest
tak,
drama.
Że to jak nie ma takiego parcia, że to musi być konkretnie ten dzień, to żyje się też łatwiej. W sensie, wiesz,
mamy większą
nie jest tak, że na łeb na szyję musisz się biec, żeby się zabić, bo żeby podcast nagrać. Nie, spokojnie. Wczoraj nie możemy nagrać, bo coś tam tego. Dobra, nagramy następnego dnia i that's okay, completely fine. No, więc witamy wszystkich serdecznie. Ja w ogóle mam bardzo, przygotowałem sobie tematy, zapisywałem sobie już je przez jakiś czas. Mam propozycję na naszego After Darka, jako też motywator do tego, że gdyby ktoś chciał posłuchać, popatrzeć, to można, bo ja bym chciał, żebyśmy w After Darku zrobili sobie, i to będzie szczególnie interesujące w twoim kontekście, State of the Home Screens 2023. To znaczy, chciałbym zobaczyć twojego iPhone'a, co tam masz. Ja już zrobiłem sobie taki screenshot, w razie czego mam zrobiony, pokażę tylko na wideo, ale tobie też, żeby można było mniej więcej. Ja zrobiłem sobie, Wojciaszku, coś takiego, że popatrz, mam screenshot, te widgety, mam normalny ekran i drugi ekran aplikacji. Po prostu chciałbym sobie o tym, żebyśmy sobie troszeczkę pogadali, ale to w After Darku. Natomiast na odcinek Nomany chciałem powiedzieć o paru rzeczach, po których mogę się skończyć.
No to
może
dobrze.
Czy zacząć od delikatnych rzeczy, czy od najbardziej kontrowersyjnych?
Czy będziesz poruszał temat Pandora Gate?
Nie. Nie.
Dobrze. No to ja myślę, że zacznij od lightowych, żebyśmy jednak mieli takie, wiesz, wprowadzenie troszeczkę, nie?
Dobra. To od takich lightowych na przykład, jak Fediverse na naszym forum, obsługa Fediverse na naszym forum. To jest bardzo lightowy, fajny temat w ogóle. To znaczy, jest taka ciekawostka, że jak sobie wejdziecie na nasze forum, możesz, Wojciaszku, jak będziesz chciał, jakby move on the internet along with me, żebyś wiedział, co się dzieje, to tak. Wdrożyłem taki plugin do Fediverse, który w ogóle niedługo prawdopodobnie będzie w diskursie jako rzecz, w sensie dołączana do głównego pakietu. Mhm. I on dodaje obsługę ActivityPub do forum. I to jest dwustronna, dwustronna obsługa ActivityPub. I teraz tak, to oznacza, że na przykład wchodzę sobie do Hyde Parku i w prawym górnym rogu w Hyde Parku, tam gdzie jest przycisk nowy temat, zaraz obok niego jest taki przycisk po lewej stronie, wyglądający jak takie dwa ostre nawiasy. Jak się naciśnie na niego, to jest pokazane, że można obserwować to, co się dzieje w Hyde Parku, korzystając z ActivityPub. I adres Hyde Parku to jest hydepark@forum.jesłos.pl. I teraz jak wejdziesz sobie na Mastodona, na swojego wybornego, i w wyszukiwarce wpiszesz adres hydepark@forum.jesłos.pl, to pojawi ci się użytkownik.
Co ty mówisz? I teraz każdy u nas, każda kategoria jest de facto użytkownikiem Mastodona.
Tak, i ona robi tak, że postuje ten użytkownik nowe tematy.
Okej.
A teraz po update'cie nawet najnowszym jest tak, że jeśli ja wrzucam temat nowy do Hyde Parku, to automatycznie dzieje się taki proces, w którym mój profil dostaje swój własny profil na Fediverse, więc moje posty na forum są tak jakby nowymi wpisami na Mastodonie.
Czyli można obserwować albo kategorię, albo konkretnego użytkownika.
Możesz wpisać sobie Paweł Orzech @forum.jesłos.pl i wtedy odpali ci się mój profil z forum. na którym widać 20 ostatnich wpisów. I teraz one działają w taki sposób, że jak napiszesz coś, na przykład wrzucisz nowy temat w Hyde Parku, to Hyde Park retweetuje jakby to moją wiadomość z mojego profilu mastodonowego Paweł.
Wow.
Ja tego nie można, jakby tam nie ma, nie możesz z tego pisać, obserwować jeszcze, bo chcą zrobić tak, że można było też obserwować. Natomiast to, co już w tym momencie jest i jest świetne, to tak, jak wejdziesz sobie teraz w swój profil na forum, wejdziesz do ustawień swojego własnego profilu na forum, to po samej prawej stronie, na samiutkim, samiutkim bożym końcu jest ustawienie nazywające się ActivityPub. Tam możesz wpisać domenę Mastodona, z którego korzystasz. Nie wiem, czy follow along, widzisz to?
Ja jestem, poczekaj, na samym końcu, a tu widzę ActivityPub, enter domain, jest.
No i teraz ty wpisujesz sobie na przykład, bo wiem, że jesteś na social.lol, jak wpiszesz sobie social.lol, to on powie do ciebie, okej, no to w takiej opcji połącz te konta ze sobą i przeniesie cię na social lol, będziesz musiał zaakceptować, tak, ja jestem tą osobą.
Ja jestem tą osobą, tak.
Dokładnie. I teraz to jest właśnie, this is going to be the crazy one. Jak on wie, że Wojtek małpa social.lol i Wojtek na forum to ta sama osoba, to jeśli odpiszesz na mastodonową wiadomość dotyczącą jakiegoś tematu, to ona wpadnie jako odpowiedź na forum. A jeśli nie masz konta na naszym forum i zobaczysz po prostu gdzieś na Mastodonie ten wątek, to nie stworzy ci konta, tylko stworzy takiego ghost usera z twoim awatarem z Mastodona, username'em z Mastodona i będziesz mógł odpisywać na tematy na forum bez tworzenia rejestracji. I teraz, więc jakby to jest fajne, że jak na przykład będziemy mieli jakiś temat na forum, który się rozejdzie, bo będzie interesujący i będzie ciekawy, to ludzie odpisujący na niego na Mastodonie będą jednocześnie się pojawiały jako odpowiedzi w tym temacie na naszym forum. I to, co jest, od razu się rzuca w oczy i że można powiedzieć, no ale mega niebezpieczeństwo, że każdy może odpisać, bo to jakby nic sobie na przeszkodzie, żeby spamerskie jakby boty odpisywały na te wątki i to się będzie pojawiało faktycznie. Natomiast jest ku temu, jakby jest na to opcja, w jaki sposób można temu przeciwdziałać, bo w ustawieniach mogę wybrać w dwie strony. Albo które domeny chcę zablokować i wtedy te serwisy nie mogą odpowiadać i nie ich posty się nie pojawiają, albo które mogą. Na razie nie robię tego w żadną stronę. Chcę zobaczyć, co się będzie działo, w sensie jeśli będzie taka sytuacja, że będzie dużo botów z jakiegoś jednego serwera, to pewno go wyciszę. Jeśli będzie dużo botów z wielu serwerów, no to wtedy będę zacznę robić allow listy. No ale interesująco, fajnie, bo to jest, widać, jest taki temat właśnie w Hyde Parku, tylko sobie coś testuję, tak się nazywa. Wrzucę linka tobie i wrzucę też linka do naszego opisu odcinka. I teraz to, co jest istotne, jak wejdziesz sobie w ten temat, to zobaczysz, że jak jest w prawym górnym rogu wiadomości, widzisz, ile dni temu została zapostowana oraz ikonkę tego właśnie ActivityPub. Jak na nią sobie naciśniesz, to masz informację, kiedy ona była wrzucona na ActivityPub, no i że jest publicly addressed. I teraz zielona znaczy, że to jest post z naszego forum, który został wrzucony
wypchnięty
na
ActivityPub. Aha.
A niebieska znaczy, że to jest post, który został wrzucony z ActivityPubu i został wrzucony do forum. I zobaczysz, że drugi post, moja odpowiedź w tym wątku, jest niebieska. I jak na nią naciśniesz, to masz original note on wspaniały.eu i możesz zobaczyć moją wiadomość, którą odpisałem, żeby sprawdzić, czy to działa. No to jest akurat taki, to jest wątek testowy, można sobie zobaczyć. Ludzie odpisują, tam w pewnym momencie ja też odpisałem z konta adminowego na wspaniały.
Admin 1 widzę.
Tak, i widzisz, i to jest awatar, jest wszystko tego.
Jasne.
Stworzyło. Moim zdaniem to jest fajne do tego, żeby zwiększyć discoverability. Na razie jest tak, że w sensie będę musiał chyba, jeśli będę chciał na przykład przenieść wątki fajne, typu nadchodzące produkcje filmowe, mamy taki fajny temat. On damy 774 odpowiedzi. Nie ma opcji do tego, żeby wrzucić wszystkie odpowiedzi na ActivityPub. Więc jeśli chciałbym, żeby każda nowa odpowiedź była takim wpisem na ActivityPub, to muszę stworzyć nowy wątek, przenieść stare posty i tak dalej.
Oczywiście.
Okej, to nie jest męczarnia. Natomiast to może być interesujące, dlatego że fajne tematy czy fajne wątki będą mogły się pojawiać w ActivityPub, będą mogły być tam rozprzestrzeniane i będą mogły tam się pojawiać do nich odpowiedzi, nie?
Ale muszę przyznać, że o ile jak rozmawialiśmy w ogóle o tym ActivityPub i właśnie integracji jego z forum, to wtedy miałem takie ciekawe jakby, czy da się zrobić mądrą integrację, taką, która faktycznie będzie działać w pożądany sposób, bo bardzo łatwo jest, wiesz, bardzo łatwo jest zrobić tak, że no dobra, to zróbmy taką wtyczkę, że po prostu postuje albo robi coś tam i wiesz, no, i jest to na przykład jednostronne i po prostu jest takim absolutnie protezą, czy wiesz, pokazaniem, że obsługujemy, nie?
To jest w ogóle,
nie?
Wersja 0.1, żeby też było jasne, nie? Okay. To jest taka bardzo, bardzo, bardzo wczesna wersja.
No to i
wersja.
Tak jest bardzo zaawansowana jak na wiesz, pierwszą wersję, nie?
No, oni chcą oczywiście sprawić, żeby Discord był w pełni obywatelem ActivityPubowym. Dla nich najważniejsza jest na ten moment to, żeby był kompatybilny z Mastodonem. W sensie wybrali sobie, żeby sprawdzać to z jedną platformą, wybrali największą. Mastodon oczywiście jest dobrym pomysłem, więc dbają o to, żeby każdy nowy feature, który będzie się pojawiał, działał z Mastodonem, nie? Czyli że dlatego fajnie to działa. No i chciałbym po prostu powiedzieć tak, ja sobie w ogóle zaobserwowałem niektóre z naszych wątków, w sensie niektóre z naszych kategorii. Każda kategoria ma swój jakby swój adres, to znaczy, że jeśli w technologii interesuje cię na przykład Apple, to jeśli wejdziesz sobie do podkategorii Apple, to ona ma applemałpaforum.jesus.pl. I teraz jeśli pojawi się nowy temat albo odpowiedź w temacie, który jest sfederowany, czyli sfederowany, to jest ten, w którym widać, że ma tą ikonkę,
oczywiście,
to będziesz dostawał wiadomości na swoim Mastodonie. Możesz oczywiście sobie ustawić do powiadomienia, możesz tego nie robić, możesz odpowiadać, nie musisz. Nieważne.
Muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to działa i jak właśnie sprytnie zostało zintegrowane ze wszystkim. To znaczy naprawdę to jest bardzo mądrze zrobione. I to, że możesz sobie, wiesz, korzystając z ulubionego klienta mastodonowego, to w pewnym sensie korzystać z naszego forum de facto,
tak,
to jest duża rzecz.
No, nie jest to jeszcze, jest jeszcze problem właśnie z tym discoverability takim, że jak nie wiesz, że forum ma te adresy, w sensie każdy z nich musisz samemu zaobserwować i tak dalej,
no tak.
To jest jakby problematyczne. Ale to jest ruch w bardzo dobrą stronę, nie? Nie możesz jeszcze zrobić czegoś takiego, bo w Ice Cubes, najlepszym kliencie do Mastodona,
mówiłem,
masz coś takiego jak dodaj sobie lokalne timeliny.
Tak.
Można sobie zobaczyć. Mhm. Teraz nie możesz w tym miejscu dodać jeszcze forum.jesus.pl. Jeszcze to nie jest, ona nie zachowuje się jako serwer, więc nie możesz sprawić, żeby na przykład wszystkie posty widzieć na swoim Mastodonie. Coś, do czego ja bym generalnie dążył. Mhm. Ale no, nie da się jeszcze. Soon, mam nadzieję.
Także tak, jakby trochę, wiesz, trochę to pokazuje, jak silna jest ta międzyplatformowość jakby ActivityPub i no bo to sprawia, że wiesz, jakby możesz czytać internet w apce do komunikacji. Właściwie wygląda na to, że mamy apkę do forum. Oczywiście, trochę, wiesz, tak, ograniczoną i tak dalej, ze wszystkim, o czym mówiłeś i zdaję sobie sprawę, jak to działa. Natomiast jak już ktoś to sobie skonfiguruje, to faktycznie może, korzystając z ulubionego klienta, po prostu korzystać z forum, wiesz, gadać z ludźmi, czytać tematy i je obserwować. Naprawdę duża rzecz. W sumie nie spodziewałem się, że to aż tak będzie dobrze wiesz, spięte ze sobą, nie? Więc ogromny szacun dla twórcy wtyczki, ale też dla ciebie, że wiesz, że mądrze ja to tam wdrożyłeś.
Ja tam powiem ci tak, jestem tym mega zainteresowany. Ja w ogóle jestem coraz bardziej mastodonowym ultrasem. Mhm. No i właśnie tutaj mam ten drugi temat, który jest już troszeczkę bardziej kontrowersyjny, powiedziałbym.
Aha.
Bo ja bardzo lubię Ivory. I ona jest pięknie zadizajnowana i w ogóle, i wersja jest też na Maca, która się fajnie synchronizuje, powiedzmy, bo ja mam z tym synchronizacją trochę problemy, ale coraz bardziej dochodzę do wniosku, że to nie jest dobra aplikacja do Mastodona.
No proszę.
To dlatego, że I to też napisałem na Mastodonie parę dni temu, więc i nawet widziałem, że na przykład Tomasz Woland się do tego odnosił i jakby potwierdził moje słowa, Ivory jest aplikacją, która jest aplikacją do Twittera, do której dodany został obsługa Mastodona. Brakuje w niej wielu rzeczy, które w Mastodonie są natywne. Obserwowanie timeline'ów, jak to działa, w ogóle cały ten home, trending, federated, nie ma tych innych timeline'ów. W sensie, no, ono jest tylko do tego, żebyś mógł wejść i czytać ten swój timeline. I teraz to jest fajne w momencie, w którym jesteś, w sensie, w którym w Mastodonie troszeczkę jesteś taki, że właściwie tylko dotykasz powierzchni tego, na co cała ta platforma pozwala.
Znaczy, albo jesteś użytkownikiem, który przyszedł z Twittera, dzisiaj X-a, i chce korzystać z Mastodona w ten sposób.
Tak.
Jakby nie chcesz grzebać głębiej. To jest oczywiście, that's fine, nie? Jakby ona naprawdę się do tego dobrze sprawdza.
That's perfectly fine. Natomiast moim zdaniem, i to jest rzecz, w sensie zrobiłem nawet coś takiego, że anulowałem suba mojego w Ivory, w sensie stwierdziłem, dobra, to ja po prostu rezygnuję z całości i z apki na iPhone'a, i z apki na Maca. I Ivory będzie, w sensie Ice Cubes będzie tą moją aplikacją z wyboru, która służy do czytania Mastodona i do brania udziału w rzeczach, które tam się dzieją, dlatego że ona właściwie obsługuje wszystko to, co Mastodon daje jako platforma.
Całkiem nieźle działa na Macu.
To prawda. No. To, z czego ja bardzo korzystam na... I co sprawiło właśnie, że Ivory stało się dla mnie mniej atrakcyjne, to są local timelines. Ja zdałem sobie sprawę z tego, że ja chętnie przechodzę i czytam lokalne timeline'y paru serwerów, które mam tam wybrane, nie? Typu social.lol, bo ja tam znam ludzi już w tym momencie, no więc, tak. Więc chętnie sobie wejdę, poczytam niezależnie, na zasadzie pokaż mi tylko stream ludzi, którzy są na social.lolu, Fedi Software, no jest takich par, jest, nie mam tutaj dodanego, ale jest taki serwer, na którym są tylko i wyłącznie profile aplikacji na iOS-a. Halide chyba tam ma nawet swój profil. No nie, więc jest, w sensie jest tak, że więc nie możesz tego robić na Ivory, które... No więc właśnie.
Musiałbyś
więc
to... każdy z tych kont obserwować oddzielnie, nie?
Dokładnie, więc to jest mój taki hot take, który, moja zmiana taka w życiu, że ja po prostu coraz bardziej, a jeszcze zrobiłem tak, że w Ivory można dostosować sobie, w sensie w Ice Cubes można sobie dostosować interfejs w taki sposób, że wygląda dużo bardziej, jakby było właśnie Ivory, którego interfejs, żeby był jasny, mi się bardzo podoba. I teraz wyślę ci przykład, wyślę ci screenshoty dwa, jeden z jednej aplikacji, drugie z drugiej aplikacji, z racji tego, że ty wiesz na pewno, jak wygląda Ice Cubes, to będziesz wiedział, która jest która. Natomiast chodzi mi na tym obrazku o to, ja może wrzucę go też potem na forum, w pierwszej wiadomości będzie, może wyślę go przez Ice Cubes, jak już się pojawi nowy odcinek, bo on też się oczywiście pojawi jako nowy post na Mastodonie.
Wiadomo.
Bardzo mi się podoba to, że można sobie skonfigurować tak, żeby hej, zdjęcia były po lewej stronie i żeby były na tej samej wysokości co nazwa, żeby pod spodem był username. W sensie, że to może wyglądać dokładnie tak jak chcę, bo jest więcej opcji kastomizacji niż w Ivory, nie? No i też Ivory, nie będę bulił za aplikację, która dalej nie wprowadziła jednego z najważniejszych skrótów z Tweetbota i równie dobrze mogę korzystać z darmowego Ice Cube, skoro tego nie ma. I to jest w dalszym ciągu to, żeby można było mieć globalny shortcut, żeby zrobić nową wiadomość. To jest moim zdaniem w ogóle deal breaker dla wszystkich aplikacji social mediowych i to jest, ja nie rozumiem, dlaczego jeszcze nikt na Macu tego nie wprowadził, bo to było doskonałe w Tweetbocie, że ja będąc w dowolnym miejscu mogłem wrzucić gówno, które przyszło mi do głowy w pół sekundy. W sensie siedzę przy klawiaturze, ja miałem zrobione Control Option Command T, no bo to Twitter. Czyli właściwie te trzy przyciski obok siebie i te, i wtedy pojawiało się małe okienko, w którym pisałem command enter, wysłany nowy tweet. To było super. Żadna aplikacja teraz tego na to nie pozwala, więc równie dobrze mogę korzystać z Ice Cubes i to jest moim zdaniem też aplikacja, jeśli ktoś chce korzystać z Mastodona i chciałby, ona on the surface jest naprawdę prosta, tam nie musisz korzystać z tych wszystkich dodatkowych opcji, do których nie tyle, że cię zmusza, które ci aplikacja proponuje, ale jeśli chcesz, no to po prostu możesz i te rzeczy
możesz tutaj są... deep dive zrobić, jasne.
Dokładnie. To, co jeszcze jest w tej aplikacji, czego nie ma w Ivory i to też mi się nie, też mnie denerwuje, no to jak na przykład mam boost na wiadomości, bo w Ivory w powiadomieniach jest tak, że każdy jeden boost pojawia się jako osobny
powiadomienie.
Osobne powiadomienia, a w Ice Cubes po prostu jest tak, że pojawiają się dodatkowe awatary i nara, masz gotowe. To jest jakby jeden wpis na to, że ile tam cztery osoby zrobiły mi boosta, nie? No, to jest właśnie taka moja, powiedzmy sobie, refleksja, czy i to nawet nie jest jeszcze the hottest take, który mam dzisiaj, więc...
Wow. Rozkręcił się chłopak.
Ten, który mam, niestety będzie naprawdę hardkorowy.
No dobrze, no aż się boję, co to będzie, ale no ja właśnie chyba dobrze świadczy o Ice Cubes to właśnie to, co powiedziałeś, że ona na powierzchni jest jak najbardziej prosta do wykorzystania. Ja jestem po prostu najlepszym tego przykładem, bo ja nie wlazłem głęboko i nadal nie wchodzę teraz na przykład, wiesz, jakoś dopóki nie dostanę powiadomienia z aplikacji, to nie wchodzę za bardzo na Mastodona. Nadal ten nieszczęsny X jest u mnie na głównym ekranie.
Polecam, bo przychodzi taki moment, w którym ja po prostu tak zaczynam korzystać z tego z Mastodona. To jest tak, że to jest dla mnie już odruch jak Twitter niezdrowy na tym etapie.
No wchodzę, rozumiem. Rozumiem, ale widzisz, Ice Cubes jest dobry dla mnie, i jest dobry dla ciebie, więc to, że właśnie daje ci możliwość absolutnie płytkiego, wiesz, zagłębienia się
albo takiego
w
turbo kuca, w którym ja chcę zrobić.
Ale takiego kuca też i dlatego, wiesz, jak jesteś rzeczywiście kucem, no to na spokojnie możesz korzystać z niego właśnie w sposób zdecydowanie bardziej zaawansowany, z tymi wszystkimi timeline'ami i tymi wszystkimi bajerami, które ma. Także szacunek dla twórcy i pamiętam, był taki czas, że no, pierwsze informacje o upadku Twittera, pierwsza stacja Twitter upada, to był taki, wiesz, rzut i na Mastodona, mnóstwo ludzi się przeniosło, ale oprócz tego właśnie z dnia na dzień praktycznie każdego dnia pojawiała się nowa aplikacja do obsługi Mastodona, bo ludzie po prostu zaczęli robić, wiesz, takim przyspieszeniem w tyłku.
Zostało teraz już bardzo mało tych aplikacji takich, które są regularnie aktualniane. Znaczy jest parę takich Mammut, coś tam tego, ale umówmy się. Ice Cubes za tą cenę szczególnie, przypomnijmy, najlepsza, że jest to najlepsza cena. No...
To prawda. Ja też jestem za nim i też mi się bardzo podoba. No i poziom kustomizacji jakby samej aplikacji, tego jak ona wygląda i tych wszystkich rzeczy, o których mówiłeś, to jest też dla mnie nie jakoś super istotne, ale jest po prostu fajnym dodatkiem i wchodzę tam i wiem, że to wygląda tak, jakbym chciał. I to jest bardzo, bardzo spoko. Także plus za to. Ale jednak forum na razie jest dla mnie najbardziej zaskoczeniem, w takim sensie, że bo nie wiedziałem, że to wdrożyłeś, bo też nie wchodziłem, a nawet jeżeli wchodziłem, to mogłem nie zauważyć tych ikonek, bo jak nie zauważysz tych ikonek, to tak wiesz, bo nie do końca możesz wiedzieć, że tam coś jest, nie?
Właśnie to jest trochę tak, że to jest przezroczyste, nie? Jak wiesz, to wiesz, a jak nie, to nie. To, co jest jeszcze fajne, to na przykład jak wejdziesz sobie w jakiś temat na forum, w sensie w jakąś kategorię na forum, na przykład Hyde Park i zrobisz nowy temat, to on ma teraz taką dodatkową ikonkę przy tworzeniu, wysyłam ci po prostu link, że to będzie publiczne na Fediverse.
A można to kliknąć i żeby na przykład...
Nie, to działa tak, że wszystko jest Fediverse'owe.
Jasne. No ale to wiesz, to w naszym przypadku, gdzie forum jest otwarte... To jest...
Można to właśnie mieć, problem. Dokładnie, można mieć argument, no ale ja nie chcę, żeby to się tworzyło, w sensie to równie dobrze ktoś może czytać to przez RSS-y i też nie może z tym nic oczywiście robić. Ktoś może po prostu wejść na stronę i czytać te twoje tematy, więc to jest po prostu, my supportujemy tą metodę, która jest do tego wszystkiego etyczna, moralna, open source'owa i nie jest dużym gigantem i to jest tak, że to jest nasza platforma i mamy nad tym kontrolę. I to jest też tak, że jak ktoś puści post i go usunie, to on się usuwa z Fediverse. W sensie to jest tak, że...
No, świetnie.
Tak, więc... natomiast jeśli ktoś usunie post, to znaczy edycja też się odzwierciedla na Fediverse. No, także... No. Jak ktoś będzie ciekawy, to oczywiście jest... może sobie wpisać, albo mogę podlinkować ad... To się nazywa... Adstivity Pub Plugin. Będzie podlinkowany w opisie odcinka.
Brzmi całkiem dobrze. Tytuł dobrze oddaje to, co robi.
Dokładnie. No.
Piękna dobra sprawa.
To chcesz usłyszeć bombę?
No usłyszmy tą bombę, no zobaczmy.
Nie używam już Google'a do wyszukiwania rzeczy.
Oh, wow.
To nie jest, it's not even the bomb yet.
Okej, no dobrze, ale czy to będzie DuckDuckGo? Nie. Aha.
No strzelaj.
To strzelaj. Mam strzelać?
No, strzelaj.
Gdybym miał strzelać, a od razu powiem, że nie mam pojęcia, o co chodzi, bo w ogóle o tym nie rozmawialiśmy wcześniej.
Ja też nigdzie o tym nie pisałem, intencjonalnie.
To prawda. Natomiast wydaje mi się, że jak cię znam, to chciałbym zaryzykować i postawić na ChatGPT.
Nie.
Okej.
Okay. Znaczy, w sensie, że czy szukam przez ChatGPT? To jest twoje ten?
Tak, że jakby tu bym celował, nie? Okej. Okay. No bo wiadomo,
jest
oczywiście...
Cieplej? Jest
jasne.
Cieplej? Ale to nadal nie to jeszcze, no.
Okej, okay, bo zdaję sobie sprawę, że jakby ChatGPT ma swoje ograniczenia, które mogłyby ci przeszkadzać w efektywnym korzystaniu z wyszukiwarki, więc no bo on nie jest de facto wyszukiwarką, no i wiesz, tam dostęp do internetu chyba za pośrednictwem trochę innych narzędzi dostał, w sensie, że ten model językowy, ale z wtyczkami do wyszukiwania, no to chyba nie wiem co. Chyba nie wiem co, no bo są oczywiście alternatywne wyszukiwarki jeszcze.
Nie oglądałeś Sopranos, nie? Więc nie będzie to dla ciebie żadnym takim tym.
Szukasz
ale...
w książkach?
Nie. Badabing. Jest taki klub, który właścicielem jest Tony Soprano.
Okej.
Okay. I przerzuciłem się na Binga.
Nie.
Ale nie. Powiem ci, ale uwaga.
Nie wierzę.
Powiem ci dlaczego. I niestety będzie, w sensie jest tak w rzeczywistości, jak powiem ci, że jest, mimo tego, że będzie mega trudno w to uwierzyć.
Okej.
Okay. Są właściwie dwa lub trzy powody, jeszcze nie wymyśliłem do końca, dlaczego Bing w mojej opinii jest lepszy niż Google.
No dobra, strzelaj.
I teraz tak, po pierwsze... Wyniki w ogóle wyszukiwania są dość zbieżne z Googlem. To znaczy, że jak ja szukam czegoś w Bingu, to bardzo rzadko, właściwie to się zdarzyło może raz w ciągu tych dwóch tygodni, od kiedy binguję. Raz przeszedłem na Google'a, żeby zweryfikować, czy te wyniki wyszukiwania są faktycznie tak chujowe i były takie same też tam. To znaczy, że nie ma różnicy w jakości wyszukiwania z mojej perspektywy do rzeczy, w których ja szukam. To po pierwsze. Po drugie, tak samo jak Google, Bing daje ci często odpowiedź od razu, no nie? Czyli jak na przykład piszesz sobie...
Czy tam zaciągnie jakiś lidzik, jakieś coś tam, jasne.
Tak, na przykład piszesz sobie Walaszek, nie wiem kto to jest, ale wpiszmy sobie Walaszek.
No jak to? Od razu reżyser.
No to od razu na samej górze, i tu już zrobię ci nawet screenshotę. Proszę bardzo. I na tej screenshocie będzie też niestety jakby druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, no ale dobra, jak widzisz na screenshocie, to jest na samej górze masz w takiej ramce po lewej stronie masz link do Wikipedii, bo akurat stamtąd ten jest, masz życiorys, zdjęcie, dyskografia, linki zewnętrzne, link do Wikipedii, jest też na dole mapka, tak więc jakby dostajesz te same informacje, które dostajesz w Google'u. I teraz
tak.
To ChatGPT, jak powiedziałeś, ja powiedziałem ci, że jesteś ciepło. Po prawej stronie tego mojego wyszukiwania widzisz, że jest tam Bing, ta taka ikonka tego czatu GPT-4 od Binga. I teraz to działa w taki sposób, że jak jesteś na wynikach wyszukiwania, czyli jestem na tym ekranie i zrobię scroll do góry, to od razu przechodzę do interfejsu chat GPT, który ma dla mnie odpowiedź. Akurat tutaj w tym wypadku odpowiedź jest taka, że on bardziej mnie prosi, o kogo mi chodzi, jeśli chodzi o Walaszka, i zaproponował mi tam parę opcji, kto tym Walaszkiem może być. Natomiast chodzi mi o to, że tak jak w Arku, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, pojawiła się ta funkcja, która, że jak zrobisz Command F, to on ci wyszukuje na stronie internetowej i daje ci linki do tych miejsc, w których ta odpowiedź na twoje pytanie jest. To Bing robi to samo, tylko że na etapie wyszukiwarki. Ja okazuje się, że w ten sposób często zaczynam korzystać z internetu i znajduje odpowiedzi, albo inaczej, nawet nie tyle znajduje odpowiedzi, czasami znajduje odpowiedzi, ale czasami jest tak, że znajduje miejsca, do których chce zajrzeć, bo Bing powiedział, że tam może być odpowiedź na moje pytanie. Więc jak wpiszesz sobie coś takiego innego, nie tylko Walaszek, tylko na przykład wpiszmy sobie, no nie wiem, zmiana klimatu w Polsce, no nie? No to dostajesz, jak się zmienia klimat w Polsce, na badania portal Gov, ale jak wejdziesz do góry, no to Google, ten Bing szuka pod zmianę klimatu w Polsce i daje mi informacje na temat tego, co się zmieniło, plus linkuje każdą z tych rzeczy do odpowiedniej strony internetowej. Więc jak na przykład dostałem tutaj informację, że w Polsce wynika z badań przeprowadzonych przez ponad 30 klimatologów z kilkunastu ośrodków, przewiduje się coraz więcej dni z uciążliwymi upałami, mniej dni bardzo mroźnych i nieco więcej upadów. Nastąpi również wydłużenie okresu wegetacyjnego, jest jeden. I to jest, ja mogę na to kliknąć i przechodzę do strony, w której jest dokładnie ta informacja, więc ja mogę zweryfikować, bo wiadomo, ChatGPT lubi pierdolnąć kocopą, a możesz wejść, zobaczyć, czy on to dobrze zrozumiał. No i masz tych wątków parę, nie? I oczywiście możesz rozmawiać. On działa po polsku, co też jest fajne, bo wiadomo, ja czasami googluję rzeczy po polsku, czasami googluję rzeczy po angielsku. Teraz jak niezależnie od tego, no to ChatGPT może po prostu mi odpowiedzieć. Więc dostaję te same informacje bez tylu kurwa reklam, które Google zaczął ten wrzucać, z asystentem, który jest za darmo i jednocześnie daje mi sensowne informacje wraz z linkami. Ja wiem, że jest Bart, tylko że na przykład Bart nie działa na moim koncie firmowym, no bo on działa tylko na tych prywatnych.
Tak, tak, tak.
A tutaj zalogowałem się po prostu i on śmiga ładnie, wszystko fajnie. Także I'm gonna Bing it then. No bo moim zdaniem Bing... I też wyniki wyszukiwań w Google mam wrażenie, że się popsuły. To jest jakby jedna rzecz. Mam też takie poczucie, że Google zaczyna robić coraz więcej rzeczy, przez co dużo mniej mi się podoba. I to też wynika z tego, że jakiś czas temu, i chyba w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tych alternatywnych wyszukiwarkach, i tam pojawiło się Kagi na przykład. Jest taka wyszukiwarka Kagi, która kosztuje pieniądze, to ci powiedziałem chyba o tym.
A tak, że $10 miesięcznie. No,
ja
to
przetestowałem, Bing i Kagi działają bardzo podobnie. Różnica jest taka, przynajmniej bardzo, że w Bingu dalej są reklamy.
Mm-hmm.
W Kagi ich nie ma. Ale...
Płacisz za to, nie?
Tak, ale z drugiej strony to te reklamy akurat w... To jest też tak, że reklamy w Bingu wyświetlają się nie tak jak w Google, jako pierwsza kurwa rzecz na klatę dostajesz, pierwsze co to jest reklama, nie? Tylko pierwsze co dostajesz to jest odpowiedź, potem dostajesz reklamy i dopiero potem dalsze odpowiedzi, nie? Więc no i też on, ten chatbot podsumowuje ci właściwie pierwszą stronę tych wyszukiwań mniej więcej. No to działa bardzo kurde dobrze, jestem mega z tego zadowolony i bardzo mi się to spodobało.
Ja myślę, że...
Wiem, mega to jest szalone to co
nie zrobiłem. Spodziewałbym się, że kiedykolwiek w Jesłosie padną takie słowa, że no, korzystasz z Binga.
Ale ja korzystam z Binga i do tego mam... On to jest moja domyślna w tym momencie wyszukiwarka na każdym z urządzeń. I
niesamowite.
W każdej przeglądarce. Więc ja biorę... Popatrz to. Biorę mój telefon komórkowy. Telefon komórkowy marki Apple iPhone Computer Incorporated. Włożę sobie tego personal tryb. Otwieram sobie wyszukiwarkę, mam tutaj Safari i wpisujemy na przykład sobie Wojciech Wieman, no bo to jest przyjaciel, którego będę chciał szukać. I teraz uwaga, pyk.
Jakiś śmieć, tak napisali.
I to jest
LinkedIn pierwszy.
No tak, ale wiesz co chodzi? Wojciech Wieman, no tak. Od razu mam informację. To jest Bing, tutaj mam tak, to jest twój LinkedIn, Wojciech Mann nie żyje, okej.
Okay. Przykra sprawa.
Bardzo dużo wpisów z Altenberga się pojawia, ewidentnie jak postowałeś to jako autor, tam cię po prostu wrzuciło.
Ciekawe, to aż ja sobie wejdę na Binga i sprawdzę to też po swojej
stronie.
Samo
okaleczenia myślnik Altenberg? A, to jest chyba, wiesz co, to jest jak wpis na blogu.
Tak. I on tego autora w metadanych trzyma. O ile dobrze pamiętam, no. Tak.
I zawsze za każdym razem, kiedy szukasz też w Bingu, popatrz, jak sobie zobaczysz na moim znowu ekranie wybornym, on się zaraz tutaj zrobi nawet tak, że będzie infokus, to druga ikonka, którą widzisz na samym górze, to jest drugi tabik, to jest chat.
Okej.
No, akurat odpaliłem tego link na twojego chat. I ten czat akurat niestety jest dostępny, widzę, tylko w aplikacji. A ja korzystam ze strony internetowej i nigdy nie korzystałem z Binga na telefonie. W sensie nie z tego czatu, ale wciąż, no. Wyborna sytuacja, polecam Bing.
No proszę, proszę, proszę. No naprawdę jestem pod wrażeniem. W sensie nie spodziewałem się, że to się wydarzy.
Jeśli ktoś korzysta z DuckDuckGo, ja rozumiem oczywiście, moim zdaniem DuckDuckGo, jeśli chodzi o bycie wyszukiwarką, radzi sobie tak średnio na jeża. Mhm. Natomiast naprawdę uważam, że warto spróbować skorzystać z Binga. Mhm. Warto po prostu spróbować. Może wam się nie spodoba i to jest completely fine, ale może będziecie mieli to samo co ja i stwierdzicie, damn, te wyniki wyszukiwania są dobre, a do tego mam jeszcze asystenta, który mi to podsumuje, niezależnie od przeglądarki. This shit good. Także...
No, czyli masz domyślnie zmieniony normalnie w przeglądarkach swoich, tak. I jest wystarczy, na szczęście... że piszesz w pasek adresu wyszukiwania i ci od razu binguje.
Tak, w Arku, mhm. w Safari na komputerze, mhm. no i w Safari też na... I widzę, że jeszcze jest w ogóle coś takiego jak points, to znaczy, że dostaje się punkty w zakorzystanie z Binga i te punkty okej. Okay. I te punkty w ogóle coś dają, apparently.
Czy można zamienić na żabsy?
Nie, te punkty w ogóle chyba dają coś sensownego. Poczekaj, bo ja nigdy z tego, bo teraz właśnie widzę, że dostałem punkt za to,
że... dostaniesz Xboxa.
Uruchomiłem, ej, właśnie, uruchomiłem aplikację po prostu. O, okej, okay. Czyli jak uruchomiłem aplikację, bo ja nie miałem aplikacji. Mhm. O, okej. Okay. Dobra, no dobra,
coś więcej.
Chodzi o to, że bo ja, widzisz, nie korzystałem z aplikacji i teraz pobrałem tę aplikację i okazuje się, że po pierwsze mogę sobie zrobić tak, żeby wysyłać do tej aplikacji rzeczy, ale ja chciałem zobaczyć, co dają te punkty. Microsoft Rewards. Okej, okay, redeem now. Co mi to, panie Bożu, da? Mogę dostać... Ja mam 812 punktów w tym momencie.
Okej.
Okay. Mogę dostać cyfrowy kod monet do Overwatcha. 50 zł do Allegro kosztuje 15 tysięcy punktów.
I rozumiem, że dostajesz te punkty tylko za to, że korzystasz.
No za to, że korzystasz, że zrobisz konkretne rzeczy. Tam te punkty na przykład dostaje się za, już ci powiem, jak na przykład zaplanuj podróż do Wenecji. Whatever, nacisnąłem na to, a i dostałem za to kolejne punkty, że zrobiłem konkretne wyszukiwanie, nie? I on tutaj mi mówi, jakie te wyszukiwania, legenda piłki nożnej, jak wyszukasz Lionel Messi, to też dostałem znowu, albo okej, już wiem dlaczego, wiesz dlaczego? Bo te wyszukiwania pokazują różne możliwości Binga, typu tutaj to bardzo
żebyś
dobrze...
się nauczył.
Tak, okay. Bardzo dobrze to wygląda w ogóle, jak wyśleć teraz screenshot z Binga, jak wyszukało Lionel Messi, zobacz, jest nawet bardzo ładna grafika, są wszystkie
no
zdjęcia.
Tak, wszystkie jego socjale podlinkowane.
Tak, no dobra, no to
fajnie,
wygląda, nie? To wygląda, pomysły na obiad, czyli rozumiem, że mogę, że mogę wpisać po prostu przepisy na obiad i dostanę od nich propozycję, co mogę sobie zrobić dzisiaj na obiad. No, także tak.
No, znaczy, podejrzewam, że oprócz tego, że on ci pokazuje możliwości Binga, to nie jest przypadek, że masz wyszukiwać te konkretne rzeczy, bo prawdopodobnie, wiesz, albo są jakieś testy, albo sprawdzają jakieś rzeczy, tak, że jakby ty bierzesz udział w
pewno tak,
czymś
pewno
większym
tak.
niż tylko, okej, dobra, se wyszukam i dostanę punkty, nie? Że jakby oni też muszą, Bing na pewno się uczy za pośrednictwem tych wyszukiwań, bo wiesz, twoja przeglądarka ma swój, ten, wiesz, linie papilarne swoje, że ty jesteś w konkretnym miejscu, więc oni podrzucają ci określone wyniki w określonym języku i tak dalej, testują pewnie czas reakcji.
No tak, pewnie to są rzeczy, które ich najbardziej interesują w tym momencie.
Dokładnie.
Więc dlatego oni mi je, no ale continue on a phone. A, okej, okay. Czyli to po to jest też ta aplikacja, czyli właśnie skanuję sobie QR koda. Okej, Okej, okay, no, czyli teraz to, co zadałem pytanie po prostu w przeglądarce, no, to jest ta różnica, po to można mieć aplikację, bo ja nacisnąłem sobie continue na phone i on mi to wszystko wysłał po prostu w telefonie w wątku z Bingiem, więc mogę sobie zobaczyć przepisy na obiad. Okej.
Okay. Very interesting.
Interesting, to prawda. No. Bardzo to jest fajne. Pyk. Także ja wiem. Ja to wiem, ale z drugiej strony
jak działa?
Impressive.
No pewnie, nie, szacun. W sensie to jest trochę tak, że wiesz, był taki czas w tej naszej wojence Apple versus Android, że jakby wybór Apple'a, i mówię teraz nie w kwestii opłacalności, że to jest, wiesz, good value for money, tylko bardziej, co jest bardziej zaawansowane, no to Apple absolutnie wyprzedzał konkurencję przez lata.
No już te czasy ale bardzo już to się, szybko skończyły tak
to
naprawdę.
To się bardzo, dokładnie, więc dzisiaj podejrzewam, że ten rynek przeglądarkowy może być w podobnym miejscu, jak właśnie ten technologiczny, no, smartfonowy.
Wyszukarkowy nawet bardziej, nie? Bo przeglądarkowo to...
Znaczy wyszukiwarka, oczywiście, powoli
słowa. Arch w momencie zjada wszystko, jeśli chodzi o to, co przeglądarka potrafi.
To prawda.
Ale teraz jeśli chodzi o...
Znowu fajny ten Little Arc, widziałeś?
Ja już akurat... Teraz... No.
Ale to chodzi o to, że bardzo fajnie...
Sprawdźmy, jak to działa ten Little Arc.
Jest przyjemniejszy proces, jak klikasz w link, który dostałeś w zupełnie, absolutnie obcej aplikacji.
O, jak klikniesz w link, on się otwiera dokładnie nad tym miejscem, w którym kliknąłem.
To jest drobnutka rzecz. Ale fajne. Sprawia, że nagle ten Little Arc jest dużo bardziej, masz poczucie, że jest częścią systemu, nie?
Ja nie używam akurat Little Arc w ogóle, bo mnie denerwuje, kiedy...
A, masz wyłączone, okej.
Okay. Tak, bo mam zrobione za to ten flight control, który jest w Arcu, to znaczy, że wszystkie linki, które mają w nazwie Restomatic, Jira, coś tam, otwierają mi się od razu w odpowiednim miejscu w Arcu. Więc nie korzystam z Little Arca, bo mnie denerwowało, że po prostu ja mówię, tu jestem, tu jest moja przeglądarka, tu jest mój wątek, gdzie mi otwierasz kolejne okno niepotrzebnie.
No tak. No. Ale ten Little Arc właśnie w tej nowej wersji, update był dosłownie wczoraj albo dzisiaj, no to jest bardzo przyjemny, już dzisiaj pokorzystałem chwilkę i mówię, okej, okay, dobra, to jest tak, jakbym chciał, żeby to działało, nie? Bo wiadomo, że jednym kliknięciem zawsze możesz to otworzyć, czy dwoma kliknięciami, to już wtedy w dowolnym space'ie swoim, ale jeżeli nie potrzebujesz, czy jeżeli masz, wiesz, chcesz sobie podejrzeć jakiś link w małym okienku, no to szczególnie właśnie dotyczy to linków, które otwierasz z obcych aplikacji, no to się sprawdza super, bo wtedy nie tracisz fokusu z tej aplikacji, bo to się otwiera jakby, wiesz, jako oddzielne okno nad tą aplikacją i jak je zajmiesz, jak je zamkniesz, to wracasz do tej aplikacji, z której korzystałeś. I to jest dużo bardziej smooth, dużo lepszy user experience niż to, że jakby przeskakiwało cię na przeglądarkę, nie? I tam otwierało to okienko. Więc tutaj muszę przyznać, że to są takie drobne rzeczy, na które, no wiesz, no, ty nie zwracasz uwagi, no bo korzystasz z przeglądarki tak, jak ona ci pozwala z niej korzystać, nie? A nagle się okazuje, że nawet taką drobniutką rzeczą możesz sprawić, że to korzystanie jest łatwiejsze i przyjemniejsze. I to za to absolutny szacun dla ekipy Arca, no Browser Company, fajnie, nie, no, to robią.
Zamiatają tam regularnie. A natomiast wracając, polecam sprawdzić tego Binga, polecam dać mu szansę, bo naprawdę można się nieźle zaskoczyć. No, także tak, Bing.
No i ja jestem, no nie spodziewałem się naprawdę, bo byłem przekonany, że po prostu, wiesz, przeskoczyłeś na jakiś...
Ja właśnie myślałem...
Chat GPT powiązane z wyszukiwaniem w internecie, coś tam.
Ja korzystałem przez chwilę z tego Kagi, no ale nie będę płacił za wyszukiwarkę $10 miesięcznie. W sensie unbroken, not that broken though. A Bing robi te same rzeczy prawie. Ja wiem, że są w Bingu reklamy, that's okay. Tylko, że jednocześnie jak robisz scroll do góry, właśnie widzisz, bo...
To nawet ich nie zobaczysz, nie?
Dokładnie.
Pewnie, wiesz, no jak im się to przestanie spinać.
W któryś momencie oczywiście im się to pewno przestanie spinać i te reklamy się pojawią w większej liczbie miejsc. Jest teraz też tak, że na przykład ten chat GPT, który jest w środku, on jest ograniczony, w sensie w jednym wątku możesz maksymalnie tam chyba pięć w odpowiedzi przetoczyć, nie? Ale to w ogóle zabawne jest, że w tym samym czasie, czy chyba tydzień później, wyszedł odcinek Cortexu, w którym CGP Grey powiedział, że on korzysta z Edge'a i Binga, dlatego, że on szuka, że Bing mu podpowiada te odpowiedzi, tylko, że właśnie tego, że i on obchodzi ten limit 5 w taki sposób, że zrobił sobie dokument swój, w którym trzyma prompty, które są już jakby zmodyfikowane tak, żeby mógł przeskoczyć zawsze na dalszy ciąg rozmowy. I tutaj on przywoła taki przykład, że używa Binga do tego, żeby proponował mu hotele, które spełniają jego wymagania.
A, to pewnie w tak zwanej pierwszej wiadomości masz on, te wymagania wypisane. Tak,
ale on nie, nawet więcej, bo on, wiesz, już przeszedł przez tą rozmowę parę razy i na przykład Bing proponuje mu coś tam i on wie, że te hotele odpadają, więc ma prompta przygotowanego, który mówi, hej, znajdź mi hotel, który ma to i to. Sprawdziłem ten i nie podoba mi się w nim to, sprawdziłem ten, nie podoba mi się w nim to. I tak, więc dostajesz, wysyłasz od razu taki prompt do tego chat GPT, w którym już masz jakby sprecyzowane dużo bardziej informacje. Ja tego jeszcze nie robię, domyślam się, w sensie korzystając te 2 tygodnie widzę, że to faktycznie, gdybym wracał do tych samych wiadomości, czy do tych samych promptów, to mogło być przydatne, ale jak na przykład ktoś tak wraca do tych rzeczy, no to jest zajebiste, bo masz po prostu listę swoich promptów i mamy tak w pracy w ogóle, że mamy w pracy taki dokument, który nazywa się, coś to jest dla naszej grupy product ownerskiej, lista narzędzi, z których korzystamy. I tam są po prostu, każdy z nas pisał aplikacje, z których korzysta, na zasadzie z czego ja korzystam do robienia notatek i wysyłania dokumentów, po to, żeby każdy mógł sobie sprawdzić, która rzecz mu bardziej odpowiada. No i skoro ja już zrobiłem research, na przykład tam AccuFlow polecam. Mówię, słuchajcie, to jest moim zdaniem najlepsza aplikacja do zarządzania zadaniami i blokowaniem kalendarza. Działa tutaj macie w ogóle kod zniżkowy i tak dalej. I mamy też osobny dokument, w którym są prompty do chatu GPT, z których korzystamy, żeby robić regularnie te same rzeczy, nie? Więc to jest mniej więcej to, tylko że on to zrobił sam dla siebie. I uważam, że to jest w ogóle smart, żeby robić, zapisywać sobie prompty, które wysyła się do tych asystentów i zapisywać sobie, jakie są wyniki i te prompty cały czas tam dośrubowywać, żeby wyniki mieć coraz lepsze. No, Bing. No i to też jest pocieszające, że o ile na przykład Kagi, czyli ta płatna przeglądarka, jest tak, że jeśli chcesz z niej korzystać, to musisz zainstalować sobie do każdej przeglądarki dodatki, no bo żadna z nich nie ma obsługi Kagi wbudowanej, a jak naciśniesz sobie w arku command przecinek i wejdziesz sobie w general, to tam masz search engine Bing, tam jest akurat Yahoo, DuckDuckGo oraz jakaś rosyjska. No ale Bing jest, tak samo w przypadku Safari, tam jest też Ecosia chyba, czy coś takiego, no i Bing oczywiście też tam się znajduje. Co to jest Ecosia w ogóle? To jest chyba jakaś taka, że jakby szykujesz, to niby tam drzewa płacisz, tam budujesz, coś takiego.
No, coś takiego. Ja pamiętam, że gdzieś mi się to przewinęło, ta Ecosia, nie mam pojęcia, co to było.
Oni zrobili 184 drzewa, już posadzili.
O, okej.
184 miliony drzew.
Nice. To spoko.
Jak to działa w ogóle? Say, Ark. How does it work?
How does it work? Proszę pana, proszę mi powiedzieć, jak to działa.
Ale jak to działa? No bo jak to. Aha, bo. Czyli to jest tak, że. Oni mają reklamy u siebie pewno. Przecież sprawdźmy to. Wpiszmy sobie na przykład Gra o Tron. Game of Thrones. To znaczy, że pewno powyskoczy mi reklama. Jest tutaj gdzieś? A, jest, how it works. A, nie ma tutaj takiej informacji, no nie? Super. Tak, są reklamy po prostu, z których oni zabierają pieniądze na to, żeby Ecosia funkcjonowała, a za resztę budują drzewa. That's okay.
That's fine.
Fajny pomysł.
That's fine.
Nie najgorszy.
A propos, mi się przypomniało... że tak jak mówisz, że macie swój dokument z ulubionymi narzędziami, wiesz, co warto sprawdzić, czy po prostu co według was jest najlepsze, to w ogóle uważam, że tego typu miejsc jest mało w internecie, w sensie, że widziałbym serwis, w którym mam na przykład rolę, w jakiej jesteś i wybierasz sobie rolę, że na przykład jestem, kurde, kreatorem kontentu, nie? Albo jestem, chcę być project managerem, chcę być tam kimś tam i normalnie dostajesz listę narzędzi tam w miarę aktualizowaną, które według X osób są najlepsze, na przykład, nie? To było spoko. Jest coś takiego, tylko niestety wymaga logowania, jest za darmo oczywiście, tylko trzeba się zalogować swoim Twitchem i na przykład jest taki serwis StreamBee i oni w ramach swojej strony, ja wyślę linka, tylko że od razu mówię, że ten link będzie zasłonięty, że trzeba, wiesz, zgodzić się na Twitchem. Dostęp do swojego Twitcha, im trzeba go dać. Natomiast to jest w ogóle bardzo fajny serwis, oni bardzo fajnie dane pokazują po twoich streamach i tak dalej. Natomiast w ramach właśnie swojego dashboardu mają też coś takiego jak streamer equipment i masz po prostu listę, wiesz, mikrofony USB, mikrofony XLR, interfejsy audio i normalnie lista, wiesz, tam jest ich 10 czy 15 z cenami, z informacją, czy to jest nowy sprzęt, że na przykład dopiero co go dorzucili. I masz tak, sprzęt, kamery, światła, green screeny, stream decki, kurna, wszystko jest. I masz tak, creator tools, też masz listę różnego rodzaju, wiesz, software'ów, które mogą ci pomagać w tym, z opisami, co robi i tak dalej. To jest naprawdę świetne, bo to jest naprawdę bardzo dobry też start dla osób, które, no wiesz, jeszcze chciałyby coś zrobić, mogą sobie przejrzeć te listy, zobaczyć ile mniej więcej by to kosztowało, jeżeli by chcieli, wiesz, cokolwiek kupić, nie? Ale też pokazuje, jak bardzo, szczególnie Twitch, to akurat w moim przypadku, wiesz, ja to podkreślam, że on jest jedną z najbardziej takich interoperability, kurde, serwisów. Na zasadzie mają bardzo dużo różnego rodzaju API, i różne serwisy w różny sposób korzystają z tego API. No i wiedza o tym, jakiego rodzaju software, jakiego rodzaju właśnie narzędzia można wpiąć sobie do Twitcha i jakby korzystać z nich, nie, to daje naprawdę to jest, ci, wiesz, ogóle, takiego strzała na start, że niesamowite.
Bo to jest tak, że jak wie...
Schwab Trading is now powered by Ameritrade to give you a new, elevated trading experience tailor-made for trader minds. Go deeper with thinkorswim, the powerful award-winning trading platforms now at Schwab. Unlock support from the Trade Desk, our team of passionate traders who live and breathe trading like you do. And sharpen your skills with an expanding library of online education crafted just for traders. All designed to help you trade brilliantly. Learn more at schwab.com/trading.
Jak masz taką, w sensie masz te rzeczy, te narzędzia i tą pomoc, to jest ci dużo łatwiej, bo nie musisz podejmować błędnych decyzji, tylko uczysz się na tym,
oczywiście,
co wymyślisz, nie? No to jest tak jak z kupowaniem mikrofonów, nie? Nie eksperymentujesz, kupujesz ten mikrofon, bo wiesz, że on jest dobry, czy wiesz, że będzie okej, okay, tyle. Mhm.
Szukasz tylko takiego, który, wiesz, nam w miarę się w budżecie mieści twoim, tak, i tyle, no. To też jest zawsze pierwsze pytanie, nie? Jak ktoś ci pyta, jaki mikrofon do podcastowania?
To jest pierwsze.
No ale masz pieniędzy, no. Znajdź taki, który maksymalnie jesteś w stanie zapłacić, no i tyle.
Shure SM7MB.
7, a MM to jak, ostatnio,
nowy.
A zrobili wersję tą USB, nie?
SM7B, tylko ono jest SM7 coś tam, bo jest taki właśnie, nie że USB, tylko on jest od razu z preampem.
A, że w środku jest preamp, okej. Okay.
Tak, tylko że ciekawe ile on kosztuje teraz, bo jakby DB, przepraszam bardzo. SM7B kosztuje, to jest ten taki, którym my mam, w sensie ja mam, tak, ty chyba też masz?
Tak.
2,329 on kosztuje, a za 2,799 można mieć ten sam mikrofon, tylko że on już ma wbudowany w siebie preamp po to, żeby wtedy możesz go podłączyć do dużo tańszego interfejsu audio, nie? Bo u mnie, ja mam ten interfejs 8 i 6, który kosztował chyba też kurwa 1000 zł po to, żeby mieć ten, a tutaj możesz kupić mikrofon, który jest droższy o 400 i za 200 zł kupić po prostu losowy.
No tak.
No. A widzę, że jest w ogóle polecają, w sensie na, jak wejdziesz na stronę Shure,
no,
to jest MV7. O, to jest ten mikrofon, który, pamiętasz, wczoraj rzucałem klatkę z tego Commander, z tej gry commanderowej, gdzie mieli mikrofony przy twarzy, jak grali przy stole?
Tak, 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 tak.
To jest właśnie taki mały mikrofon, on się nazywa właśnie
MV7, tak?
MV7, podcasterski. Można go kupić w ogóle razem z wysięgnikiem albo z tripodem.
Z statywem Manfrotto, by the way, więc takim dobrej jakości. Spoko.
Ja muszę w ogóle zmienić mój statyw, bo on już jest zardzewiały nawet na tym etapie. Rode.
Co ty mówisz?
No, nawet nie chce mi się tego komentować, ale to już coraz bardziej jestem przekonany, że może nie powinien to być statyw taki, który jak mam teraz, tylko na przykład może to powinno być coś od dołu.
Jestem, mi się właśnie ten bardzo podoba statywik od Elgato, ten low profile. I z niego korzystam, no i wiesz, mikrofon jest poza kadrem, nie widać go właśnie, w ogóle, a mówię do niego, jest głośno.
To właśnie ta rzecz, która mnie denerwuje, że u mnie, to jest za każdym razem, w pracy już się przyzwyczaili, za każdym razem, kiedy mam spotkanie z firmą zewnętrzną, to za pierwsze pytanie, które dostaję, to czy ja nagrywam jakieś wideo na YouTube'a, czy coś takiego, bo...
Oczywiście.
I za każdym razem odpowiadam, że nie, co nie jest ewidentnie do końca prawdą, ale no bo jednak setup wygląda... W sensie, ja jestem dobrze oświetlony.
No.
Mam ciemniejsze tło. Jest głębia ostrości, więc to wygląda, jakby było z tym. A do tego widać, że mam pro mikrofon na ramieniu, które. O, właśnie. To ramię się zaczęło też rozklejać w niektórych miejscach, więc na przykład mikrofon już lata. I nie można tego przykręcić, bo to po prostu odpadło, jakby od ciężaru, mam wrażenie. No, także. A, low profile, widzę to.
To jest bardzo, bardzo przyjemny statyw. Utrzymuje Shure'a. Utrzymuje tego SM7B.
2 kg maksymalne obciążenie ma. Właśnie
więc
widzę.
Wiesz, jak dobrze go skręcisz, to będzie w porządku. Oczywiście no nie można już wtedy podnosić i obniżać, czyli on w tej pozycji góra-dół będzie na stałe raczej, bo się zakręca te śruby tak, żeby wiesz, nie chodził góra-dół, ale wtedy jakby ma pełny zakres na wszystkie strony, jeżeli chodzi lewo, prawo, przód, tył, no to możesz go ustawić jak chcesz, no i mi to ustawianie góra-dół nie jest w ogóle potrzebne, więc wiesz, no po prostu nie ma, przekręcasz go sobie pod mordkę i wystarczy, nie?
W ogóle.
No. I no tak, mówię ci, to sprawdza się bardzo dobrze, ma też rynienki specjalne na kable, więc to też estetycznie wygląda, także naprawdę jeżeli o mnie chodzi, uważam, że to jest jeden z lepszych statywów, jeżeli chodzi o też kwestie obrazkowe, nie? No, no jeżeli tak. Nie kręcisz swojego biurka, no bo on tutaj jednak wiesz, na biurku będzie go widać, ale jeżeli tylko mordka, to jest moim zdaniem najlepsza opcja, żeby zachować wiesz i jakość audio i wizualnie. Trochę odchudzić.
Muszę się tym kiedyś zająć, bo po prostu wkurza mnie to już teraz powoli, nie?
No rozumiem, no. Ale by the way, powiedziałeś, że Shure ten SM7B kosztuje 2300, to ja kupowałem swój za 1600, nie?
Ja właśnie, jak widzę tą cenę, to też mam takie poczucie, że to jest za dużo, a ostatnio sprawdzałem coś, czekaj, już ci powiem, ile zapłaciłem za swojego, bo ostatnio sprawdzałem, widziałem, że mam fakturę. Jest mikrofon Shure. Wydałem.
No.
11 czerwca 2020 roku, czyli trochę ponad 3 lata temu.
Wtedy ceny zaczęły rosnąć, by the way, bo wtedy wykupiono, wszyscy wykupili sprzęt podcastowy w ogóle masowo i nie było w magazynach, było bardzo trudno dostać i statywy, i mikrofony.
1563 zł brutto.
Trzeba było wtedy kupić kurna z 10.
Wow.
No, duża różnica. Duża
3
różnica.
Lata wzrosło 50%.
Niesamowite, co?
No to jest radość.
No, a jednak, inflacja i wszystko.
A jeszcze jest przyjemny fakt taki, że abstrahując od tego ramienia, które jest ewidentnie spierdolone, to mikrofon jest taką rzeczą, która trochę buy one for life, nie? Nie muszę się już nim przejmować w ogóle. On będzie po prostu, tak długo jak będzie działał, to będzie działał. I to nie jest, w sensie wiesz, że raczej się nie popsuje tak z dupy, a do tego wszystkiego, no to jest jednak tak, że ja wiem, że można oczywiście chcieć inny mikrofon i one mają inne profile dźwiękowe, w sensie niektóre będą niskie tony tak, wysokie tony tak i dźwięk się różni, zależnie od tego, jakiego mikrofonu się używa, w sensie twój głos brzmi inaczej, zależnie od tego, jakiego mikrofonu używasz. Ja na przykład nie uważam, że Shure, ten, z którego korzystam, sprawia, że mój głos brzmi najlepiej na świecie, bo w mojej opinii akurat kiedyś korzystałem z tego Shure 85, coś takiego, taki zwykły mikrofon dyskotekowy, jak to można powiedzieć.
Kulkowy.
Tak, i w mojej opinii mój głos z niego brzmiał dużo bardziej SM58, który kosztuje 639 zł w ogóle.
Okej.
I moim zdaniem mój głos brzmiał w nim lepiej. Ale nie, trochę mnie to jebie.
Ty nie dostałeś go przypadkiem od chłopaków?
Tak, właśnie, dokładnie. Do... Jak nagrywaliśmy Empik, dla Empiku tam ten program, to moim zdaniem mój głos brzmiał tam lepiej i nie dlatego, że ten mastering, tylko bo ja też nagrywałem normalne odcinki tym, w sensie naszego podcastu nagrywałem tym mikrofonem wtedy i moim zdaniem brzmiał trochę cieplej i trochę był przyjemniejszy, ale przyzwyczaiłem się do tego, jak już słyszę swój głos z tego mikrofonu i wszyscy chyba też przyzwyczaili się do tego, jak mój głos brzmi z tego mikrofonu, więc nic z tym nie robię i cieszę się, że autentycznie od momentu, w którym kupiłem ten sprzęt, no to poza tym, że teraz mnie denerwuje ten, ta rączka, to nie myślę o tym, żeby cokolwiek zmieniać.
No bo już nie ma potrzeby, absolutnie. No wiesz, w pewnym momencie dochodzisz do ściany i rzeczywiście mikrofony to są tego typu sprzęty, że one bardzo rzadko się psują. No.
To był doskonały plan w ogóle wtedy, żeby kupię taki interfejs audio, którego nigdy w życiu nie będę potrzebował wymienić, chyba że się zepsuje, i kupię też taki mikrofon, którego nigdy w życiu nie będę musiał wymienić, chyba że się zepsuje. No i jestem od tego momentu szczęśliwym posiadaczem tego sprzętu, trzeci rok. W ogóle to zwiększyło komfort pracy. Takiej codziennej, no bo na spotkaniach zawsze brzmi dobrze, nigdy nie ma problemu.
No jasne.
I też tego, że mogę posłuchać muzykę, z racji tego, że przechodzi to przez interfejs audio, to ja słucham muzyki z, w dobrej jakości i tak dalej. I mam też słuchawki, bo ktoś powie, no ale nie masz słuchawek, żeby puścić. Nie, nie, mam dobre słuchawki, w których słyszę różnicę w dźwięku, więc no. Tylko, że jestem głuchy też pod robinkę, mam 40% utraty słuchu w obu uszach, więc dobrze słucham w hi-fi. To nie jest prawda, na szczęście. No, także tak.
Dobre inwestycje, dlatego warto słuchać Jesło z podcastu, bo po prostu my zawsze dobrze doradzimy.
Dokładnie. Gdzie można wydać pieniądze, żeby już nigdy więcej ich nie wydawać?
Exactly. Ktoś się śmiał, tylko nie pamiętam,
że forum chyba istnieje po to, żeby wydawać pieniądze, że jak nie ma, że jak nie chcesz wydawać pieniędzy, to po chuj wchodzisz na forum. Było też kiedyś coś takiego.
Jeszcze inna rzecz, że ktoś wpisał adres naszego forum, nie wiem, czy do wyszukiwarki, czy a może zaczynał wpisywać w pole wyszukiwarki forum Jesłos i pierwsze podpowiedź, jaka wyskoczyła, wiesz, w ramach podpowiedzi różnych, to było co kupić. Więc idealnie pasuje. To na Telegramie mi przewinęło się, jak tam ekipa sobie komentowała. W każdym razie, bardzo serdecznie dziękujemy.
Oczywiście, bardzo serdecznie dziękujemy.
Za dzisiejszy odcineczek.
Słyszymy się oczywiście.
Idziemy do Patreona.
Tam będziemy sobie w ogóle rozmawiać na temat właśnie State of the Apps, tak zwanego.
State of the Apps i ja jeszcze zrobię update'cik, ponieważ dużo się wydarzyło w ostatnim tygodniu w sprawie, o której... której nazwy nie można wymieniać.
Dziękuję bardzo i za ileś?
Do za chwilkę. A do za tydzień dla tych, którzy nie są patronami, a do
ale
za
ale bądźcie,
chwilkę.
Warto być patronem.
Tak, oczywiście, że tak. Szczególnie, że ja już mam zaplanowany zakup za patronowe pieniądze. Będę artystą muzykiem.
No proszę. Czy to jest Google Pixel 8?
Nie. Pa!
Pa!
Jesło z podcast o technologii z wąsem.